Niektórzy po tym ostatnim weekendzie powiedzieli, to taki mały przedsionek nieba. I rzeczywiście był dobry, błogosławiony, radosny czas przy Słowie Bożym. Ale jako Kościół no nie żyjemy w czasach, które są łatwe. Niektórzy tego nie lubią, bo powtarzają, no już od dawna się mówi, trudne czasy. Przechodzimy przez jakiś nowy okres. My tak naprawdę nie wiemy, co ostatecznie ten czas przyniesie. I zanim przejdę do słowa, to chcę kilka zdań powiedzieć. To jest odpowiedź na pytanie zadane przez mojego przyjaciela wierzącym ludziom w Niemczech. Czy to prawda, że w waszym kraju ograniczenia doszły już aż do tego miejsca? I wierząca osoba, która tam żyje na co dzień, odpowiedziała: tak, to prawda. Niezaszczepieni mogą wejść jeszcze do sklepu spożywczego, ale już do kina nie musimy, do teatru nie musimy, ale do autobusu musimy, jeżeli nie mamy samochodu. I jakiś czas temu mówiłem, nawiązywałem do wypowiedzi prezydenta Austrii, który powiedział na jednej rocznicy w Oświęcimiu: Auschwitz nie spadło nam z nieba. Mówiłem o tym, że to, co znamy potem jako Auschwitz, Holokaust, zaczęło się od kilku ławek w Berlinie, na których ludzie zszokowani przeczytali: na tych ławkach Żydom siadać nie wolno. No i było to przykre, ale ostatecznie świat się nie zawalił. Ludzie się oswoili z tym. To trwało, kiedy ten napis na tych ławkach był, i to trwało, zanim taki napis pojawił się w kolejnych miejscach. A potem minęło kilka lat i było Auschwitz, był Holokaust, było ludobójstwo. Przyszło na ziemię coś, co ludziom, którzy z bliska się temu przyglądają, nawet dzisiaj nie mieści się w głowie. My nie wiemy, do czego świat dojdzie przy tej okazji. Pamiętam, że kiedy epidemia się zaczęła, ludzie mówili: no, trzeba tylko kilka chwil, trzeba stworzyć szczepionkę i potem już wrócimy do normalności. Ale niektórzy przemycali jakieś takie informacje, na przykład jeszcze nikt nie nazywał pierwszej fali pierwszą falą, bo nikt nie wiedział, że będzie druga, a niektórzy rzucali już takie hasełka: no, maseczki zostaną już z nami na zawsze. Ludzie na te takie sygnałki ludzie nawet nie zwracali uwagi, nie? Dzisiaj, tak naprawdę w tym tygodniu, wysłuchaliśmy takiej wiadomości, że jest jeden kraj na świecie, który jest zaszczepiony w 99,9%, i mają lockdowny i ograniczenia. Czemu o tym mówię? Ja wiem, że wielu ludzi już jest zmęczonych tym tematem, nie chcą tego słuchać, ale chcę zachęcić nas wszystkich, żebyśmy trwali w modlitwie o łaskę dla naszego kraju. W Polsce ciągle żyje się jeszcze dobrze w porównaniu z tym, jeżeli ktoś trochę to śledzi i patrzy na to, co dzieje się w Australii, może w takich krajach jak Portugalia, która jest jednym z tych krajów najwyżej notowanych, jeżeli chodzi o zaszczepienia. To nie jest tylko pandemia, to nie jest tylko wirus, to nie jest tylko choroba. Dzieje się coś w duchowym świecie, ale w tym ciemnym. Ja się pytam, co się dzieje w duchowym świecie, tym jasnym? Czy Kościół dzisiaj zaczął lgnąć do Boga, tak jak nie lgnął nigdy? Czy Kościół trwa w modlitwach tak, jak nie trwał nigdy? Ja muszę szczerze powiedzieć, w ostatnim czasie nie ma dnia w moim życiu, żebym się nie modlił o to, żeby Pan Bóg nasz kraj zachował od tego, co przeczytaliście przed chwilą. Ja wiem, że pewnych rzeczy nie da się zatrzymać. Ja wiem, że pewnych procesów nie da się zatrzymać. Ja wiem, że ten świat zmierza ku końcowi i pewne rzeczy się wydarzą. Ale Biblia ciągle na nowo mówi do nas, nie macie, bo nie prosicie. I Kościół w tym takim proszeniu, w tym takim trwaniu przed Bogiem, w tym wołaniu o to, żeby Pan Jezus pozwolił nam normalnie funkcjonować w tym życiu. Kościół w tej modlitwie jest opieszały. Ci ludzie, którzy nie chodzili w tygodniu na nabożeństwa, dalej nie chodzą. Ci ludzie, którzy nigdy w zborze się nie modlili, dalej się nie modlą. Ja sobie wyobrażałem, że kiedy już takie trudne rzeczy zaczęły się dziać, że wtedy Kościół będzie zjednoczony. Pamiętacie te dni, kiedy już tylko 5 osób mogło być na nabożeństwie? Myśmy robili przez jakiś czas nabożeństwa chyba nawet codziennie, żeby wszyscy mogli wziąć udział w nabożeństwie. Ale nie widziałem tego takiego prawdziwego przełomu, takiego prawdziwego przylgnięcia do Boga, od którego ten rok zaczęliśmy, jeżeli ktoś pamięta kazanie z pierwszej niedzieli tego roku. Zachęcaliśmy się do tego, żeby przylgnąć do Boga, żeby przykleić się do Niego, żeby uchwycić się Go rękami i nogami, żeby już nie żyć niczym innym, jak tylko Królestwem Bożym. I nawet ten tekst, który dzisiaj Jakub przeczytał, zachęca nas do tego, żeby uchwycić się Boga z całego serca, dlatego że ten dom, który jest zbudowany na piasku, naprawdę runie i to jest tylko kwestia czasu. A my nie chcemy być tym domem, my nie chcemy być w takim domu, my nie chcemy tego doświadczyć, bo Boża obietnica dla Kościoła jest taka, ja wiem, jakie są moje myśli o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Nie o niedoli. O tym, żeby was zasadzić, a nie wykorzenić, żeby was zbudować, a nie zburzyć. A więc Boże myśli o nas to są dobre myśli, to są myśli o pokoju. Ale my ciągle mamy wybór. My ciągle decydujemy. Przed każdym nabożeństwem decydujemy, będę, nie będę. Pomodlę się albo się nie pomodlę. Mam okazję służyć, świadczyć, decyduję, będę albo nie będę. A ja chcę dzisiaj powiedzieć o tym, że wybierzmy będę. Opłaci się wybrać będę. Opłaci się wybrać iść za Panem całym sercem, opłaci się przylgnąć do Niego całym swoim życiem. No i żeby nie być gołosłownym, to przeczytam urywek Bożego Słowa, który nas do tego zachęci, który nam pokaże, jak to naprawdę działa w duchowym świecie. Przeczytam z Księgi Józuego, część rozdziału 14. Taki miałem pomysł. Mogą bracia, którzy nagrywają ten mój pomysł, zweryfikować. Ale chciałem to kazanie nazwać świeżość na starość. Ale potem sobie myślę, jak będę mówił o starości, no to już większość ludzi tu nie będzie słuchać, nie? Bo powiem, jak starość, kiedy to tam przyjdzie. Ale przyjdzie, ale po drodze do starości jest młodość i to jest jedno z drugim jest bardzo ściśle związane. Myślę, że historia, którą przeczytam dzisiaj, nas zachęci do tego, żeby myśleć tak, jak myślał Kaleb, choć nie tylko. 14 rozdział Księgi Jozłego, czytam od 6 wiersza. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozłego w Gilgal i Kaleb, syn Jefuniego, Kenizyta, rzekł do niego, ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego w Kadesz Barnea, odnośnie mnie i odnośnie ciebie. No i Jozue znał bo to nie tylko odnośnie Kaleba było powiedziane, ale też odnośnie niego i miał wielki powód do tego, żeby nie zapomnieć tego, co tam było powiedziane. Choć za kilka wierszy zobaczymy, że też miał szansę zapomnieć, bo trochę czasu minęło od chwili, kiedy to słowo zostało wypowiedziane. 7 wiersz. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przeszpiegował tę ziemię i przyniósł mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, straszyli serce ludu. Ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem, Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia, ziemia, po której stąpała twoja noga, należy będzie po wsze czasy jako dziedzictwo dla ciebie i dla twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem, Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te, uwaga, 45 lat. I znowu niektórzy nie wiedzą, o czym my mówimy dzisiaj, bo jeszcze nawet tyle nie żyją na tym świecie. 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam 85, mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką wtedy była moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Daj mi więc proszę te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue błogosławił tedy Kaleba, syna Jefunego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunego, Kenizyty, i jest z nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny. Wszyscy pamiętamy, że w Biblii jest napisane, że takie przewlekłe oczekiwanie, takie długie oczekiwanie sprawia sercu ból. I czasami to jest tak, jeżeli to jest jedyny wiersz, który zastosujemy w naszym życiu, to jeżeli czekamy na coś i to trwa i trwa i trwa, to wtedy pojawia się właśnie ból w sercu, jakieś rozgoryczenie, zawód, a potem przychodzi czas, machniemy ręką i jakby temat, który był, przestał dla nas istnieć. I kiedy czytam tą historię, to sobie myślę, że Kaleb miał wielką szansę, żeby tak przeżyć swoje życie. Zaczął bardzo dobrze. Wtedy, kiedy Izrael miał zdobyć ziemię obiecaną, Kaleb miał 40 lat. Mężczyźni, którzy mają 40 lat, to teraz będą wiedzieć, o czym ja mówię. Ja też miałem kiedyś 40 lat i dlatego wiem, o czym mówię. To jest czas w życiu mężczyzny, w którym mężczyzna już naprawdę jest mężczyzną. Kiedy oprócz tego, że ma jeszcze ciągle siły młodego człowieka, to już ma mądrość dojrzałych ludzi. I myślę sobie, że w takim dojrzałym życiu, to nawet świat wie, że mężczyzna, który ma 40 lat, to jest człowiek doświadczony, to jest człowiek, który już to i owo przeżył, to jest człowiek, który już te najgłupsze pomysły w swoim życiu ma za sobą, a przed sobą ma plany, ma ciągle siłę do tego, żeby to realizować i ma mądrość i już życiowe doświadczenie. A więc Kaleb jest, moglibyśmy po ludzku powiedzieć, w najlepszym momencie swojego życia. I wtedy, w tym najlepszym momencie swojego życia, jako 40-letni mężczyzna, zostaje przez Mojżesza wysłany na bardzo, bardzo poważną misję. My może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w tamtych czasach, że ludzie, których Często nazywa się barbarzyńcami. Pamiętacie, jak to było w tamtym czasie? Nie ma znaczenia, czy to był faraon, czy to był Nebukadnezar. On zabił człowieka i nawet oka nie zmrużył, czy oko mu nie drgnęło. Zabił 100, no, często nie własnoręcznie, ale przy pomocy swoich sług. I wtedy nikt nikogo za nic nie rozliczał. Ci ludzie byli bezkarni, robili co chcieli, zabijali kogo chcieli i życie takiej jednostki jak Kaleb, czy takich jak Jozue i tych jeszcze 10, którzy z nim poszli, tak naprawdę w ogóle się nie liczyło. Wiecie, może kiedy oni wychodzili, Mojżesz ich wysyłał, to mogło im się wydawać, że idą na bezwzględną śmierć. Oni słyszeli o tamtych ludach, i my to czytamy też w tym rozdziale, że tam byli mężczyźni rośli. No, my jeżeli chcemy powiedzieć o kimś wielkim, to mówimy Goliat. Wszyscy wiedzieli, że i w Izraelu byli wysocy mężczyźni, i silni mężczyźni, i dobrze zbudowani mężczyźni. Pamiętacie, nawet król Saul był takim mężczyzną, który wyróżniał się w tłumie. Był cały tłum żołnierzy, a Saul był o głowę wyższy niż oni wszyscy. Ale kiedy wychodził Goliat, to oni wszyscy razem z Saulem czuli się karzełkami. Czuli się mali. Nie wiem, co sobie myślał Kaleb. Nie wiem, co myślał Jozue. Może trochę wiem, trochę się domyślam. Nie wiem, co myślało tych 10. Ale wiem, że zostali wysłani. Wiem, że temu poleceniu byli posłuszni. Wiem, że poszli i przeszpiegowali tą ziemię. Wiem, że rzeczywiście zobaczyli, że tam jest mnóstwo olbrzymów, że ziemia jest nie do zdobycia. Tak zobaczyli też po drodze ten niebywały, nieprawdopodobny, niewyobrażalny dobrobyt, który tam był. Oni byli tak zszokowani tym, co zobaczyli, że oni przynieśli owoce tamtej ziemi, żeby pokazać, żeby wszyscy mogli zobaczyć. Ale widzieli też tą drugą stronę, oprócz tego dobrobytu, oprócz tych ogromnych, słodkich i godnych pożądania owoców ziemi, które tam były. Oni wiedzieli, że tam tak ma być. Pan Bóg już im dawno powiedział, oni jeszcze byli w niewoli, a Pan Bóg już im powiedział, że zaprowadzi ich do ziemi opływającym mlekiem i miodem. I oczywiście wtedy sobie jeszcze nie do końca to wyobrażali, ale przychodził ten czas, kiedy mogli to zobaczyć na własne oczy. Ale wielu z nich widziało tam olbrzymów, wielu z nich, z tych posłańców, widziało tam warownię, widzieli wojsko, widzieli 1001 trudności, które były po drodze. I które w ich wyobrażeniu powodowały to, że zaczęli myśleć o tym, że nigdy ich nie zwyciężą, że nigdy ich nie pokonają, że są na straconej pozycji. I wtedy dwóch z tych 12, Jozue i Kaleb, zaczęli uspokajać lud. Pamiętacie tą historię? Lud się wzburzył. Wszyscy, oni każdą okazję wykorzystali do tego, żeby powiedzieć: Mojżesz, nie było grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś. Tam jeden, nie wiem skąd mu się to wzięło, ale nawet mu się wyrwało to, wyprowadziłeś nas z kraju opływającego mlekiem i miodem. Pamiętacie to, że tak jest napisane w Biblii, że ktoś, kto był kiedyś w Egipcie, jeden z tych, którzy płakali przed Bogiem, którzy wołali do Boga, którzy tak bardzo wołali, jak my jeszcze nie wołamy w związku z tym, co w dzisiejszym czasie się dzieje, ale oni już wołali, oni płakali. Tam jest napisane, że ich krzyk, ich płacz dotarł przed oblicze Pana zastępów. Ich krzyk doszedł do samego nieba. I człowiek, który takie cierpienia, człowiek, który taki głód, człowiek, który takie prześladowania przeżywał w Egipcie, mówi za kilka lat do Mojżesza: wyprowadziłeś nas z ziemi opływającej mlekiem i miodem. Ja nie wiem, jak człowiek w swoim w swojej główce jest w stanie tak pomieszać pojęcie, tak zaciemnić sobie obraz rzeczywistości, ale Biblia nam pokazuje, że te rzeczy są możliwe. Natomiast dzięki Bogu, że wśród tych, którzy zostali wysłani, było takich dwóch, to był Jozue i Kaleb. I oni uspokajali lud. Oni mówili, tak, tam rzeczywiście to jest gród, tam są wielcy wojownicy, ale nasz Bóg jest większy. Oni śpiewali chyba tą pieśń, którą dzisiaj nie śpiewaliśmy. Nasz Bóg jest większy, nasz Bóg silniejszy, tak? A jeżeli Bóg jest z nami, to kto nas gdzieś zatrzyma? Oni śpiewali w sercu tą pieśń, może trochę innymi słowami i w innym języku. Dobrze jest śpiewać takie pieśni. Mówili też o dobrobycie tej ziemi. I wtedy Mojżesz powiedział do Jozłego i do Kaleba to, od czego dzisiejsza historia się zaczęła. Kaleb mówi, ty pamiętasz, co powiedział Mojżesz po 45 latach? Jozue mówi, tak, pamiętam. To była obietnica złożona. Ta ziemia, po której wasze stopy stąpały, ona stanie się waszym dziedzictwem. Wiecie, to, co mnie zastanowiło, to, co mnie ujmuje w tej historii, to, co też powód, dla którego dzisiaj o tym mówię, to jest postawa Kaleba przez te 45 lat. No bo Jozue jest trochę w innej sytuacji, nie? Pamiętacie, jest napisane, kończą się księgi mojżeszowe, jest napisane, Mojżesz, sługa Pana, umarł. Musimy to też przeczytać. Tam jest jedna ważna rzecz napisana odnośnie tytułu dzisiejszego kazania. W 34 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej i w 5 wierszu jest napisane i umarł tam Mojżesz, sługa Pana. W następnym wierszu pogrzebano go w dolinie. W 7 wierszu jest napisane, a Mojżesz miał 120 lat w chwili swojej śmierci i uwaga, to jest ważne, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość. To jest jedna z moich modlitw. Miał 120 lat, nie to, żeby żyć 120 lat, żeby było jasne. Miał 120 lat. Był świeży, trzeźwy, gotowy do życia, służby. Jego wzrok nie był przyćmiony fizycznie i duchowo. I to jest to, czego życzę wszystkim Bożym dzieciom, a szczególnie mężom Bożym, którzy mają Kościół prowadzić, żeby byli tacy przed Panem, żeby ząb czasu nie nadgryzł tej naszej duchowej rzeczywistości, żeby ta świeżość przed Panem, żeby ta miłość do Kościoła, żeby ta determinacja w służbie, bo Mojżesz jest zdeterminowany. On chciał wejść do ziemi obiecanej. On miał plany. On pooglądał tą ziemię. No niestety coś się wydarzyło w jego życiu. Nie chcemy się tym dzisiaj zajmować i nie wszedł. Ale jako człowiek był gotowy. Jako człowiek miał siłę. I zobaczcie, coś wpływa na życie takich ludzi, że zachowują tą swoją świeżość, że zachowują trzeźwość umysłu, że zachowują do końca miłość do Boga i determinację do służby. Ludzie czasami mówią, ostatnio powiedział mi to wierzący człowiek, starość to Panu Bogu nie wyszła. Coś wam powiem. I starość wyszła Panu Bogu, tylko ludzie ją zbabrali. Żyją byle jak, wybierają byle jak, decydują byle jak, jedzą byle co, chodzą gdzie chcą. Nie myślą o tym, że to, co jest napisane w Biblii jest prawdziwe. Jeśli będziesz robił to, jeśli nie będziesz robił to, Biblia jest pełna takich zwrotów i sformułowań. Jeśli pójdziesz tak, konsekwencja będzie taka, jeśli pójdziesz tak, konsekwencja będzie taka. A ludzie mówią, ale ja wiem swoje. gdzie Biblia nam mówi, że mamy patrzeć na ojców wiary, na tych sędziwych braci, którzy odchodzili i patrząc na koniec ich życia, nie na połowę, nie na początek, bo na początku ja powiedziałem, jak człowiek ma 40 lat albo jeszcze młodszy, czasami zaczyna nieraz bardzo dobrze, ma wielkie plany, mówi bardzo przejrzyście i wszystko wygląda pięknie. Ale mija kilka lat i patrzysz, tego nie ma, tamten zawiódł. Dlatego Biblia mówi, patrząc na koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Popatrzmy na Kaleba. Nie ma 120 lat, ale 85, też dobry wiek. Wiecie, to co czytam o tym człowieku, powoduje, że aż trudno mi uwierzyć. Mówi tak. Przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni, oto teraz mam lat 85. I jeszcze dziś, wiecie co on pamięta, co ma z tyłu głowy? Tych, którzy żyją w Hebronie. On ciągle wie, że tam są olbrzymi. On wie, że tam są mężowie rośni i silni, że Goliat może jeszcze nie był takim olbrzymem przy niektórych z tych, co tam żyją. On ma 85 lat i mówi, jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką wtedy była moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła, bądź do bitwy, bądź do pochodu, czyli do tego, żeby iść bardzo daleko. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan. I ta historia się kończy tym, że Kaleb dostaje te góry. Że pomimo tego, że jako człowiek jest sędziwy, to Bóg dał mu siły, Bóg dał mu determinację, Bóg daje mu trzeźwe spojrzenie. On nie mówi, wiecie, no mi się już dzisiaj nie chce. Niektórzy... W jakimś takim momencie rozmawiałem z przyjacielem, on mówi, wiesz, czasami trzeba w PESEL popatrzeć, nie? Sugerował mi, że, no, że w jakimś momencie trzeba zwolnić. Wiecie, kiedy czytam Biblię i patrzę na takich ludzi jak Mojżesz, kiedy patrzę na takich ludzi jak Jozue, kiedy patrzę na takich ludzi jak Kaleb, to nie chce mi się zwolnić, chce mi się żyć, chce mi się służyć, chce mi się myśleć o kolejnych miejscach w naszym kraju, o kolejnych zborach, które powinny powstać, o ludziach, którzy powinni się nawrócić, o chrześcijanach, którzy są i kilka lat po nawróceniu już nic im się nie chce. Wiecie dlaczego? Patrzymy na niewłaściwe wzorce, słuchamy niewłaściwych ludzi. To nie jest obojętne, na co patrzysz. To nie jest obojętne, czego słuchasz. W nieskończoność powtarzam to, ludzie w zborach wiedzą o tym, że wiara jest zasłuchania, ale myślą tylko, że dobra wiara jest zasłuchania dobrych rzeczy. Coś wam powiem. Zła wiara jest zasłuchania złych rzeczy, bo wiara jest zasłuchania. I to już dawno w hitlerowskich Niemczech mówiono o tym, że człowiek jest w stanie uwierzyć w każde kłamstwo, tylko musi być dostatecznie często powtarzane. Dlatego diabeł nie trudzi się, nie męczy się tym, żeby powtarzać w nieskończoność swoje kłamstwa, 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 kłamstwa. Pokazuje nam swoje błyskotki. Widzimy na billboardach, że jeżeli tego nie kupisz, jeżeli tam nie pojedziesz, to nie będziesz szczęśliwy, to umrzesz, to twoje życie nie będzie miało sensu. I wiecie, ludzie, jeżeli przez większość swojego życia patrzą na takie rzeczy, słuchają takich rzeczy, wiecznie wsłuchują się w to, co mówią media, to w końcu tak wierzą, to w końcu dokonują złych wyborów. I wiecie, Kaleb też miał szansę dokonać złych wyborów. Ty też możesz dokonać złych wyborów. Ja też mogę dokonać złych wyborów. Wiele razy dokonywałem w życiu złych wyborów. Tak bardzo tego żałuję. Tak przynosi to straszny owoc. Biblia mówi, że grzech rodzi grzech. Biblia mówi, że jeżeli wrzucisz ziarno do ziemi, to ono przyniesie owoc 30-krotny, 60-krotny albo 100-krotny. I jeżeli to jest ziarno pszenicy, to ona przynosi, to jedno ziarno pszenicy przyniesie może 60 albo 100 ziaren pszenicy. Ale jeżeli to jest ziarno grzechu, to nie wróci ci jednego grzechu. To cię pomnoży razy 30, albo razy 60, albo razy 100. Dlatego Biblia nas ostrzega, że mamy być ostrożni, że mamy 1000 razy się zastanowić, że mamy w życiu dokonywać mądrych wyborów. A mądrym wyborem, słyszeliśmy to też ten weekend, jest trwać w Słowie. Wszystko przeminie. Niebo i ziemia przeminą, ale Słowo nie przeminie. Jeżeli zbudujesz swoje życie na Słowie, na zaufaniu do tego Słowa, nic nie przeminie. Wszystko się ostoi, a jeszcze wyda owoc słodki. Taką pieśń kiedyś wspominałem. Co siałeś na polu swym wiosną? Czy ziarno pszeniczne na chleb? Zobacz, pole już dojrzewa. Jaki będzie owoc twojego życia? Kiedy odwrócisz się wstecz, będziesz miał 85 lat, jeżeli Pan Bóg ci pozwoli tyle dożyć. Co zobaczysz? Jaki tam jest owoc? Co siałeś na polu swym wiosną? Czy na wiosnę mówiłeś o tym, no muszę się ożenić, muszę założyć rodzinę, muszę kupić samochód, muszę wybudować dom, muszę kupić samolot. Samolot to nie w naszym kraju, przepraszam. Mamy plany, które nigdy się nie kończą. Ale jakie są nasze plany odnośnie duchowego życia? Ja nie mówię, żebyś nie zakładał rodziny. Ja nie mówię, żebyś się nie ożenił. Ja nie mówię, żebyś nie wybudował domu. Ja tylko pytam, co siałeś na polu swym wiosną? Czy wtedy, kiedy zakładałeś swoją rodzinę, kiedy szukałeś żony dla siebie, to myślałeś o tym, żeby to była Boża służebnica, żeby razem z tobą mogła służyć? Czy już wtedy, kiedy byłeś młody, Królestwo Boże było dla ciebie ważne? Dla Kaleba było ważne. Dla Jozłego było ważne. Wiecie, że z tych milionów, które wyszły z Egiptu, tylko ci dwaj weszli do ziemi obiecanej? No i jeszcze byśmy powiedzieli, no Jozłe to tak, bo zmarł Mojżesz, przeczytaliśmy o tym. Kto przejął tą pałeczkę? Jozłe. Tam jest jeszcze jedna fajna rzecz napisana. Że na Jozłem spoczął duch mądrości, bo Mojżesz, sługa Pana, położył na niego swoje ręce. Wiesz, to jest niezwykłe, jeżeli taki sługa Boży jak Mojżesz położy na ciebie swoje ręce i powie: Panie, błogosław tego człowieka, prowadź. Niech będzie twoim sługą, niech ci będzie wierny. Ale bracie i siostro, musisz być ostrożny, kto na ciebie ręce wkłada. Miałem telefon ostatnio. Rodzic w jakiejś potrzebie pojechał w miejsce niesprawdzone. Ktoś położył na jego dziecko swoje ręce. To dziecko dzisiaj jest chyba w jakimś szpitalu psychiatrycznym, w każdym razie w bardzo złym stanie. Musimy wiedzieć o tym, że tak jak widzimy i trochę rozumiemy rzeczy, które dzieją się w fizycznym świecie, tak mało widzimy i mało rozumiemy z tego, co dzieje się w duchowym świecie. Czasami ludzie pytają, a dlaczego to tak jest? A czy Bóg nie jest wszechmogący? Tak, Bóg jest wszechmogący, ale my musimy zrozumieć, że ten duchowy świat funkcjonuje według duchowych zasad. My nie wszystko zrozumiemy z tamtej strony, ale pamiętamy o tym, co jest napisane w księdze Daniela. Danielu, pierwszego dnia twoja modlitwa została wysłuchana. Ale upraszczając, tam jest napisane, ale piekło stanęło na drodze i trwało 21 dni, zanim odpowiedź do ciebie dotarła. Nie rozumiemy wszystkiego, co dzieje się w duchowym świecie. Natomiast jeżeli żyjemy blisko Boga, jeżeli żyjemy napełnieni Słowem, jest napisane Słowo Chrystusowe, niech mieszka w was obficie. Jeżeli obficie mieszka w tobie Słowo, jeżeli się napełniasz Słowem każdego dnia, to wtedy, kiedy pojawia się coś, co jest niebezpieczne w duchowym życiu, to ty tego jeszcze nie potrafisz nazwać, ale w duchu już wiesz, że musisz się trzymać od tego z daleka. Masz, Duch Święty daje ci niepokój w twoim sercu. I ty uciekasz od zła. Wracając do Jozłego. Powiedzielibyśmy, no Jozue to ma życie takie spełnione. Mojżesz położył na niego swoje ręce, jest obdarzony duchem mądrości, ma to coś, czego inni mają do prowadzenia tego narodu. I idzie, służy, zdobywa, przechodzą przez Jordan, mury Jerycha runęły. Dzieją się wielkie rzeczy na oczach i za pośrednictwem tego człowieka, Bożego sługi, Jozłego. Ale Kaleb? Przecież razem szedł z Jozłem? Kiedy została ta misja prowadzenia narodu do ziemi obiecanej powierzona Jozłemu, Kaleb mógł stanąć z boku i powiedzieć, ale że co? Jestem gorszy? Dlaczego Jozue, a nie ja? Byłem tak samo wierny, byłem tak samo posłuszny. Szedłem tak samo daleko. Wróciłem z tą samą wieścią. Niektórzy takie pytania zadają w życiu. Wiecie, kolejna rzecz, której musimy nauczyć się z tej historii, że Boże wybory są suwerenne. Bóg jest Bogiem suwerennym. Nie myśl, że Pan Bóg jest po to, żeby realizować twoje wyobrażenia na temat życia, twojego czy kogokolwiek. Bóg w swoich suwerennych decyzjach i wyborach daje ci miejsce, czas, tak naprawdę wszystko. Ale podoba mi się postawa Kaleba. Wiecie, tu wiele rzeczy nie jest napisane, ale owoc mówi o tym, że Kaleb jest ciągle we właściwym miejscu. Kaleb nie pcha się do tego, żeby wystawić klatę do orderów i powiedzieć, też tam byłem. Kiedy czytamy ten urywek Pisma Świętego, to widzimy Jozłego ciągle. Kaleba niewiele. Ale czy Bóg zapomniał o Kalebie? Wiecie, gdyby to był człowiek zapatrzony w siebie, to mógł powiedzieć, no minęło kilka lat i mógł powiedzieć, Panie Boże, wiem, że to było dawno, nie wiem, czy jeszcze pamiętasz, ale Mojżesz mi obiecał. I wiesz, dużo dobrego przeżyłem w kościele, ale się zawiodłem na Bogu. Odchodzę. Widzieliście już coś takiego? Doświadczyliście tego w życiu? Poznałem wielu ludzi, którzy powiedzieli, zawiodłem się na Bogu. Wiecie, dlaczego się zawiedli? Mieli złe oczekiwania. Mieli złe wyobrażenia. Myśleli, że każdy musi być pierwszy. Wiesz, może to jest łaska dla ciebie, że nie jesteś pierwszy. Może to łaska była dla Kaleba, że nie był pierwszy. Wiecie, że te kule to najpierw na tą pierwszą linię frontu trafiają, a potem dopiero na drugą i trzecią. Może to jest łaska Boża dla ciebie, że nie jesteś na pierwszej linii frontu. Wiecie, wielu ludzi nie rozumie tego, co się dzieje na pierwszej linii frontu. Sam przez całe długie lata nie rozumiem. Czasami jest tak, że mam dobrą noc za sobą, wyspałem się dobrze. Przez godzinę mówię kazanie, a potem przez kilka godzin się czuję tak, jakbym 3 lata nie spał. Kiedyś zadawałem pytania Panu Bogu. O co chodzi? Co jest grane? A potem zrozumiałem, że dzieje się walka w tym duchowym świecie. Że szczególnie wtedy, kiedy Królestwo Boże jest budowane. Świat walczy, ten duchowy świat walczy przeciwko temu. Jesteś po jednej godzinie zmęczony, jakbyś 12 godzin przepracował pod ziemią. I nie rozumiesz tego. I my nie rozumiemy duchowego świata. Po trosze go rozumiemy, ale Biblia mówi, że do duchowych rzeczy należy przykładać duchową miarę. Nie musisz wszystkiego rozumieć. Nie musisz zrozumieć, dlaczego jesteś Kalebem, a nie jesteś Jozłem. Może to łaska Boża dla ciebie, że nie jesteś Jozłem, tylko jesteś Kalebem. Bo Bóg cię zachował od czegoś. Masz inne zdolności, inne uwarunkowania. Ale ja sobie myślę tak, że gdyby ten Kaleb po tej pięknej historii, to była piękna historia, oni poszli, prześledzili tą ziemię, przynieśli dobre informacje, przynieśli owoce, ostatecznie w oczach Bożych i w oczach Mojżesza to Jozue i Kaleb byli tymi zwycięzcami całej tej historii. Gdyby Kaleb wtedy poszedł do poczekalni, no bo Jozue nie poszedł, nie? Jozue ciągle pracuje, zdobywa, walczy, prowadzi. A Kaleb mógł powiedzieć, no skoro nie jestem pierwszy, to idę do poczekalni. Ktoś z was kiedyś czytał, siedział w poczekalni? Ostatnio Tomek, zapytajcie go po nabożeństwie, jak się siedzi w poczekalni. Już nie mówię o tym, jak się siedzi w poczekalni, jak cię boli ząb, bo wtedy 15 minut trwa całą wieczność. Ale nawet jeżeli cię tak strasznie nie boli, to siedzenie w poczekalni i ktoś tam wchodzi i ty nie rozumiesz tego, co się dzieje, bo wydaje ci się, że i ten powinien wejść później, i tamten, a on już wszedł i jeszcze tamten wszedł i czemu to tak jest i na jakiej zasadzie, czy to jakieś kumoterstwo, czy to jakieś losowe historie o tym decydują, ale to czekanie, przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. To jest jedno z największych cierpień dla mnie, jeżeli muszę gdzieś długo siedzieć w kolejce. Nie znoszę tego. Wiecie, gdyby Kaleb poszedł do poczekalni i przesiedziałby tam miesiąc, wstałby pewnego dnia i by powiedział tak: Panie Boże, dobrze się zaczęło. Przeżyłem kilka pięknych chwil w kościele, ale zawiodłem się na Tobie. Nasze drogi się rozchodzą. Poznałem wielu takich ludzi. Wiecie, dlaczego Kaleb tak nie zrobił? Bo był gotowy być drugim. Pamiętacie, jaki program kiedyś był w naszym kraju? I'm the second, coś takiego, nie? Nie muszę być pierwszy. Nie muszę być pierwszy. Kaleb się zgodził na to, żeby być drugim albo trzecim, ale nie zgodził się, żeby być nierobem. Nie zgodził się, żeby usiąść obrażony w poczekalni i po miesiącu machnąć ręką i powiedzieć: idę do domu. On miał oczy otwarte, robił to, co mógł zrobić, co mogła, to uczyniła. Jest taka historia o pewnej niewieście w Biblii. Pan Bóg nie chce, żebyś zrobił to, czego nie możesz zrobić. Pan Bóg chce, żebyś zrobił to, co możesz zrobić. I może przez Jordan poprowadził Jozue, naród izraelski, ale Kaleb miał oczy otwarte. Kaleb robił to, co można robić. Wiecie, skąd to wiem? No stąd, że ma dzisiaj 85 lat i ten człowiek jest świeży. Ten człowiek wie, że w Hebronie to są sami Goliaci. No wtedy to mieli jednego Goliata, nie? Którego Dawid pokonał. A tamto byli prawie sami Goliaci. A on mówi: dzisiaj mam tyle siły, dzisiaj mam tyle energii, dzisiaj mam tyle determinacji, wiary i cokolwiek jeszcze sobie powiemy, żeby tam iść, żeby walczyć. Mam siłę, żeby walczyć, mam siłę, żeby iść. Znacie takich 85-latków, którzy tak mówią? Mam siłę, żeby iść, mam siłę, żeby walczyć, mam siłę, żeby walczyć z Goliatem. Daj mi te góry. I dostaję te góry. Wiesz, góry to jest obraz tych wyżyn w twoim duchowym życiu. Ty marzysz o tym, żeby żyć w swoim duchowym życiu na wyżynach? Czy tylko chcesz przetrwać? Czy tylko chcesz doczekać się następnego dnia? Jakie są nasze marzenia w Kościele. Panie Jezu, chcę zobaczyć jeszcze jeden nowy zbór, który powstaje. Panie Jezu, chcę widzieć kolejnych ludzi na kolejnej ewangelizacji, którzy otworzą swoje serce dla Ciebie. Czy to jest to, co spędza sens Twoich oczu? Kalebowi to spędzało sens oczu. On poszedł przeszpiegować tą ziemię, on wiedział, jaka ona jest, on wiedział o cenie, jaką trzeba będzie zapłacić. Ale on mówi nie tylko, jak miał 40 lat, że on jest gotowy tam iść. On ma 85 i on jest dalej gotowy tam iść, w kolejne miejsca. Kiedyś do Józefa ojciec się zwrócił i powiedział, idź tam, zobacz, jak wiedzie się twoim braciom. Pamiętacie, co Józef wtedy odpowiedział? Ojcze, jestem gotów. To jest twoja odpowiedź? Przychodzi wyzwanie, przychodzi służba, przychodzi potrzeba? Czy kiedy ojciec przychodzi do ciebie, my też mamy swojego ojca w niebie, który przychodzi do ciebie. Jeżeli pytasz, to on ci odpowiada. Jeżeli szukasz, to znajdziesz. I gdzieś cię chce posłać. Czy twoja odpowiedź brzmi, ojcze, jestem gotów? Czasami brzmi inaczej. Pamiętacie wielką ucztę? Goście zaproszeni. Uczta się już zbliża i pan wesela mówi, idźcie, powiedzcie tym zaproszonym, że stoły są nakryte, udko z kaczki upieczone i wszystkie jeszcze inne lepsze rzeczy. Niech przyjdą. A zaproszeni mówią tak. Kupiłem pole, powiem żonę i 1000 innych wymówek. My też możemy mieć 1000 innych wymówek. Czasami, jeżeli ktoś przychodzi i ma takie dobre alibi, dzięki któremu nie musiał przyjść na nabożeństwo, to tak sobie myślę, w życiu nieraz mogłem mieć dobre alibi. Kiedyś wróciłem z Niemiec, całą noc jechałem samochodem. Byłem 10 minut przed nabożeństwem. To była ciężka podróż. Śniegu pod kolana w czasach bez autostrad i po kilkunastu godzinach jazdy miałem dobre alibi, żeby nie iść na nabożeństwo i wszyscy by mnie zrozumieli. No oczywiście, bracie, no jechałeś 12 godzin, całą noc jesteś zmęczony, ale wybrałem przyjść na nabożeństwo i jeszcze Pan Bóg dał mi siłę, żeby na tym nabożeństwie mówić kazanie. Możesz mieć 85 lat i powiedzieć, mam siłę. Jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, kiedy wysłał mnie Mojżesz. I jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz moja siła. Bądź do bitwy, bądź do pochodu. Jest tu jedna tajemnica, którą chcę zakończyć. Wielka tajemnica. Jak czytałem, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, ale mówi to Kaleb, mówi to Mojżesz i na zakończenie powtarza to końcówka tego rozdziału Pisma Świętego. W 8 wierszu jest napisane, lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem moim Bogiem. Jest to powtórzone przez Mojżesza, że poszedł bez zastrzeżeń za swoim Bogiem. I na koniec tego rozdziału w 14 wierszu jest napisane, to znowu chyba Kaleb mówi, ponieważ bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem Izraela. Wiecie, co znaczy to bez zastrzeżeń? Bez warunków? Najbardziej mi się to podoba w tłumaczeniu słowackim. Poszedłem na całość za moim Bogiem. Pamiętacie, kiedyś takie kazanie mówiłem pod tytułem Wabank. I tam w tym programie, który kiedyś tam w świecie był, tam ten tłum z tyłu skaldował: idź na całość, idź na całość. Czyli wabank, nie? Wszystko na jedną kartę. Kiedyś pamiętam, zachęcałem nas wszystkich do tego, żebyśmy poszli wabank w naszym życiu. Wiecie, co tu jest napisane o Jozue? Jozue poszedł wabank. On jeszcze nie wiedział, że taki program będzie, że to znaczy, ale jest napisane: Jozue poszedł na całość za swoim Bogiem. On nie zostawił sobie furtki, on nie zostawił sobie czegoś, żeby mógł się tam wytłumaczyć, on nie szukał dobrego alibi, żeby to czy tamto i owo. Jozue mówi o tym, Kaleb mówi o tym: poszedłem na całość, poszedłem bez warunków, poszedłem bez zastrzeżeń. Nie powiedziałem: Boże, pójdę, ale. Nie powiedział: Boże, zrobię, ale. Nie było żadnego ale. Właśnie ta historia mówi o tym: nie było ale w życiu Jozuego. Poszedł na całość. Pamiętacie, że Pan Jezus mówi o tym, że Jego obietnice w stosunku do nas nie mówią tylko o niebie? Podążacie jeszcze za mną? Przez 3 minuty? Boże obietnice dla nas nie mówią tylko o niebie. Tak, te są najważniejsze. Ja chcę tam być, chcę wieczność spędzić z moim Panem. Ale wiecie, że one mówią też o doczesnym życiu? Uczniowie kiedyś mieli taki dylemat i przychodzą do Pana Jezusa, a Pan Jezus powiedział: nie ma takiego człowieka, który, używając tego zwrotu, poszedł za mną na całość, który nie otrzymałby 100-krotnie w tym życiu. Wiecie, jak wielu ludzi nie idzie za Panem albo nie idzie na całość, bo mają wrażenie, że coś stracą, że coś im umknie. Ja znam człowieka, o którym już wiele razy powtarzałem. On się jeszcze nie nawrócił tylko dlatego, że ma wrażenie, że jak się nawróci, to coś go w życiu ominie. Nic cię nie ominie. Pan Jezus powiedział, on najlepiej wie wszystko na ten temat. 100-krotnie zyskasz w tym życiu doczesnym, jeżeli pójdziesz wabank. Bo jeżeli ludzie idą, i kiedyś Eliasz mówił o tym do Izraela, i my to ciągle powtarzamy, bo to, jak długo będziecie kuleć na obydwie strony? I tak Izrael wiecznie szedł. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, w tą, w tamtą. Chwilę było lepiej, 2 chwile było gorzej. A Eliasz mówi: jak długo będziecie jeszcze kuleć na obydwie strony? Mojżesz mówi to samo. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Baal jest Bogiem, idźcie za Nim. Pan Bóg cię nigdy do niczego nie zmusza. Wiesz, w niebie nie będzie ani jednego człowieka, który się tam znalazł wbrew swojej woli. Niebo jest dobrowolne. Ale jeżeli już je wybierzesz, idź na całość. Jozue przeżył to błogosławieństwo. Jozue ma 85 lat i on jest świeży, i on ma ochotę do życia, on ma ochotę na chodzenie, on ma ochotę do walki. On wie, że tam są rośli mężczyźni, może o wiele większe, ale on się nie boi z nimi walczyć. Bo on ma w sobie tyle energii, ile miał, mając lat 40. A ludzie mówią: no, wiesz, starość to Panu Bogu nie wyszła. Nie, Panu Bogu wszystko wyszło. Nawet jeżeli ktoś tam jakieś głupie filmy o Indianach oglądał w młodości, to widział, że ten wódz, stary wódz, który już może nie miał tej kondycji, którą miał kiedyś, ale wszyscy do niego przychodzili po mądrość. Wszyscy do niego przychodzili po radę. Wiele rzeczy nie wychodzi w naszym życiu, dlatego że żyjemy byle jak, słuchamy byle czego, oglądamy byle co, jemy byle co. I to byle co, byle co, byle co powoduje, że nasze życie jest byle jakie, byle jakie, byle jakie. Dzisiaj chcę z całą stanowczością powiedzieć, że Pan Jezus zaprasza nas do życia, które jest inne. Do życia, które jest ciągle świeże. Do życia, w którym żyjesz tak, że ludzie cię nie rozumieją. Jak myśmy wyjeżdżali do Szczytnicy 2 lata temu i tu byli tacy młodsi od nas ludzie i zobaczyli Tomka, Guńkę i mnie i mówią tak, tym młodym to się nie dziwimy, ale wam się jeszcze chce na starość tyle kilometrów? Ja się pytam, jakie tyle kilometrów? Tylko 300. Na jaką starość? Jak u orła może się twoja młodość odnawiać? Stary robisz się w twojej głowie. Jeżeli głowę masz w porządku, Biblia mówi, jak u orła odnowi, odświeży twoją młodość, twoją siłę. Ale musisz zacząć myśleć właściwie. Musisz zacząć patrzeć na właściwe rzeczy. Musisz szukać najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Kaleb poszedł na całość za swoim Bogiem. I dlatego przez te 45 lat, kiedy go nie widzimy, Kaleb jest wierny, Kaleb usługuje, Kaleb ma oczy otwarte, Kaleb przykłada rękę do pługa tam, gdzie widzi, że trzeba ją położyć. Kaleb nie ogląda się wstecz. I dzisiaj widzimy Kaleba świeżego, który jest dla wielu, o wiele młodszych, wielką, wielką zachętą. I niech nam Pan Bóg dopomoże żyć takim życiem. Amen.